Wtorek 14 tygodnia. Pierwsze czytanie to kolejny fragment księgi proroka Ozeasza. Ozeasz działa w tym samym czasie mniej więcej i królestwie jak prorok Amos wcześniej. Słyszeliśmy fragmenty księgi proroka Amosa. W tej chwili śledzimy fragmenty księgi proroka Ozeasza. A zatem prorokuje przeciw północnemu królestwu. Królestwo króla Dawida i później jego syna Salomona. Po śmierci Salomona zostało podzielone, rozerwane, można powiedzieć, na dwa królestwa. Jeroboam w królestwie północnym stworzył alternatywną, konkurencyjną świątynię i w tej świątyni w Samarii utworzył złotego cielca jako przedmiot kultu. Ten złoty cielec nie miał być jakimś innym, osobnym bogiem, tylko to miał być obraz Boga Jahwe. No, nie wolno było robić czegoś takiego i Bóg już się temu przeciwstawiał w tym znanym obrazie, który pamiętamy, zniszczenia złotego cielca, kiedy Mojżesz wraca z góry i każe im zniszczyć złotego cielca, który miał być wyobrażeniem Boga, który ich wyprowadza z Egiptu po to, żeby dać im ziemię. Więc kiedy teraz w tym królestwie północnym w Samarii robią złotego cielca, jest to ewidentny sposób sprzeczny z Bożym prawem. Jest to coś, co się bardzo Bogu nie podoba i prorok Ozeasz to bardzo mocno wypowiada. Samario, twój cielec jest odrzucony, mój gniew przeciwko niemu zapłonął. Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on Bogiem, a w kawałki się rozleci cielec samaryjski. I w podobny sposób mówi o tych, którzy ufają obcym Bogom, psalmista dzisiaj. Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce, a ich bożki są ze srebra i złota. Mają usta, ale nie mówią. Mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. Jakby autor natchniony pokazuje, że przecież to nie są bogowie, że to są zwykłe posągi. To nie są uszy, które słyszą. To nie są oczy, które widzą. I tak wymienia po kolei wszystkie te zmysły, które mają ręce pozbawione dotyku, nogi mają, ale nie chodzą. Natomiast dom Izraela pokłada ufność w Panu. I ten Pan, niewidzialny, niepojęty, On jest ich pomocą i tarczą. Dom Aarona pokłada ufność w Panu, On jest ich pomocą i tarczą. I to pierwsze czytanie kończy się zapowiedzią powrotu do Egiptu, gdzie Egipt jest rozumiany jako niewola, jako ten czas i ta ziemia, z której oni wyszli. Ziemia niewoli, ziemia ciężarów, ziemia trudów. Bóg, ponieważ wołali do Boga i zawarli z Bogiem przymierze i byli wierni na początku temu przymierzu, to Bóg dał im ziemię, ich własną ziemię, ziemię obiecaną, ziemią Izraela. Natomiast kiedy przestają być wierni Bogu, zostaną tej ziemi pozbawieni. W tym sensie wrócą do Egiptu. Tak naprawdę zostaną przesiedleni do Asyrii po kolejnych najazdach, które autor natchniony interpretuje właśnie i prorok Ozeasz interpretuje właśnie jako konsekwencja ich odrzucenia, ich zerwania przymierza z Bogiem. To, że mają obce bóstwa, to, że nie przestrzegają Bożych przykazań, to jest zerwanie przymierza z Bogiem. A jeżeli oni zrywają przymierze z Bogiem, to Bóg jest zwolniony ze swojej części przymierza, już nie musi się o nich troszczyć. Co więcej, Bóg ich celowo pozbawi tej ziemi, którą im dał, właśnie po to, żeby mogli się oczyścić, żeby mogli do Niego wrócić. I to też będzie zapowiadane przez proroka Ozeasza. W dzisiejszej Ewangelii Jezus uzdrawia niemowę, który był opętany. Człowiek, który nie mówi, ale kiedy ten demon już zostanie wyrzucony, zaczyna mówić. Głównym zadaniem ust ludzkich I dar umowy jest chwalenie Boga. No więc ten człowiek, który jest opętany przez demona, nie może chwalić Boga. I Jezus mu tę zdolność przywraca. Jednak kiedy tłumy podziwiają to, co się wydarzyło, słusznie interpretując, że jest to szczególny znak mocy Bożej, faryzeusze, którzy są bezradni wobec mocy tego cudu, twierdzą, że wyrzuca demony mocą ich przywódcy. Mateusz nie komentuje dalej tego fragmentu, natomiast w Ewangeliach pozostałych synoptycznych widzimy, jak to jest powód, dla którego Jezus mówi mowę bardzo mocną przeciwko faryzeuszom, oskarżając ich o grzech przeciwko Duchowi Świętemu, że różne bluźnierstwa wobec Syna Człowieczego będą odpuszczone, ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony, w sensie takim, że oni się zamykają całkowicie na Boże działanie. Zamykają się na to, że Duch Święty mówi do ludzkich serc, interpretując wydarzenia. Oni są tak negatywnie nastawieni do Jezusa, że chcą zinterpretować nawet ewidentny przykład Bożej mocy w sposób negatywny, w sposób odwrotny, i to, co działa Bóg, oni twierdzą, że to jest mocą demonów. Straszny grzech. Zatwardziałość serca, która jest nie do wybaczenia. I nie do wybaczenia nie w tym sensie, że Jezus nie chce im przebaczyć, bo Jezus umrze także za nich, ale w tym sensie, że to oni się zamykają całkowicie na Jezusa, na Jego miłość udowodnioną, potwierdzoną tym wielkim znakiem uzdrowienia niemego. Po czym jest takie podsumowanie Mateusza dotychczasowej działalności Jezusa. Obchodził wszystkie miasta i wsie, nauczał w synagogach, głosił Ewangelię, czyli dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Jezus głosi, że bliskie jest już Królestwo Boże, żeby się nawracać. I leczy wszystkie choroby i dolegliwości. Lituje się nad ludźmi. Widzi te tłumy, tych ludzi poranionych, biednych i lituje się nad nimi. Widzi jako owce, które nie mają pasterza. On chce być ich pasterzem. A jednocześnie jest ich tak dużo, tak trudno ogarnąć i pomóc im wszystkim, że Jezus mówi do swoich uczniów, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, dlatego trzeba prosić Pana żniwa, trzeba prosić Boga, aby wysłał robotników na swoje żniwo. I to jest na pewno takie wezwanie dla nas bardzo mocne, że mamy się modlić o powołania, o wierność powołaniu dla tych, których Bóg chce posyłać do swojego ludu, żeby im głosić Ewangelię, żeby szafować sakramenty, żeby te owce, które czasem nie są złe, tylko są pogubione, żeby znalazły kogoś, kto ich przyprowadzi do Boga. Chcielibyśmy odczytać to Słowo Boże, które Bóg dzisiaj kieruje do swojego Kościoła i w Kościele do każdego z nas. Właśnie w ten sposób, żeby zastanowić się, czy na przykład słuchając tego pierwszego czytania z Księgi proroka Ozeasza, czy ja nie mam fałszywych bogów. To nie będą być może jakieś złote cielce, które czczę, ale to mogą być różne przedmioty, pieniądze, czasem osoby, czasem rzeczy takie, które odciągają mnie od Boga, które powodują, że moje serce nie jest dla Boga. I czy to nie jest tak, że Bóg musi mnie wyprowadzić na jakąś pustynię, musi mi zabrać coś ważnego, żebym ja w końcu zrozumiał, jak bardzo się od Niego oddaliłem. Porównując siebie z Ewangelią, mogę się na przykład zapytać, czy nie jestem niemy, czy nie jestem człowiekiem, który jest niemy, nie dlatego, że nie potrafi mówić, nie dlatego, że jest opętany przez demona, ale dlatego, że nie chwali Boga. Na przykład się nie modlę, na przykład nie potrafię Bogu podziękować za dobro, które mi wyświadcza, a przecież wyświadcza mi na co dzień nieustannie. Albo jeszcze gorzej, może jestem jak ci faryzeusze, którzy widzą dobro, ale chcą to zinterpretować za wszelką cenę na niekorzyść Jezusa. Może ze mną jest tak, że jest ktoś, kto mnie denerwuje i nawet jeżeli zrobi coś dobrego, to ja już chcę widzieć jakąś złą intencję w nim. No to ta Ewangelia mnie demaskuje w takim razie i mi mówi, to nie rób tak, bo jesteś jak ci faryzeusze, którzy zarzucają to Jezusowi. Mogę też zinterpretować te słowa, że Jezus lituje się nad tymi udręczonymi, porzuconymi, że On ma tą litość dla mnie. To ja jestem jakże często właśnie takim udręczonym sytuacjami życiowymi, porzuconym, samotnym, jak owce, które nie mają pasterza. No to Jezus chce być moim pasterzem, natomiast czy ja chcę być Jego owcą, czy ja chcę za Nim iść, czy ja Mu chcę zaufać. No i módlmy się o powołanie. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, a coraz mniej, można by było powiedzieć, w dzisiejszych czasach. Coraz trudniej młodemu człowiekowi odważyć się pójść za Chrystusem. Więc niech nasza modlitwa towarzyszy tym wszystkim młodym ludziom, których Bóg powołuje do szczególnej służby w Kościele, aby nie przerazili się, ale chcieli odważnie iść za głosem powołania, także jeżeli oznacza to iść wbrew światu, bo wszyscy tego potrzebujemy, żeby byli ci, którzy będą nam głosić dobrą nowinę, którzy będą nam odpuszczać grzechy, którzy będą udzielać nam samego Jezusa pod postacią Eucharystii, pod postacią chleba i wszystkich innych sakramentów, które są znakami Bożego działania w życiu każdego z nas, w życiu człowieka, w życiu Kościoła.